Czesław Lang to żywa legenda polskiego sportu. Wybitny kolarz, wielokrotny, dumny reprezentant naszego kraju na arenie międzynarodowej, dyrektor generalny Tour de Pologne, który wniósł ten wyścig na absolutne wyżyny światowego kolarstwa. Prywatnie tata, dziadek, a przy tym wszystkim niesamowicie ciepły w kontakcie z drugą osobą człowiek. W ramach wydarzenia Fizyka Sportu miałem przyjemność porozmawiać z jedną z najwybitniejszych postaci polskiego sportu w historii. Ja nazywam się Michał Pokorski, a wy słuchacie Akademickiego Radia Luz.
Michał Pokorski, a ze mną legenda polskiego sportu, czyli pan Czesław Lang. Dzień dobry, panie Czesławie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Czesławie, na sam początek takie pytanie rozgrzewkowe. Czym jest dla pana obecnie kolarstwo?
Kolarstwo dla mnie było, jest i będzie zawsze wielką pasją, bo żeby uprawiać taki sport, jakim jest kolarstwo, przynajmniej za moich czasów, to nie można było myśleć sobie, a będę mistrzem świata, mistrzem olimpijskim, zarobię dużo pieniędzy i tak dalej. Nie, nie. Kolarstwa nigdy się nie uprawiało dla pieniędzy. Jeżeli ktoś miał pasję, jeżeli ktoś kochał ten sport, jeżeli kochał tą adrenalinę, ten wysiłek, to cierpienie, żeby wygrać, bo żeby wygrywać wyścigi, naprawdę to trzeba nieraz było przełamać ból, pokonać ten ból i wtedy wygrać. I myślę, że do tej pory tak jest, chociaż no, zmienia się wiele rzeczy, widzimy, zmienia się technologia, wchodzi do peletonu, kolarze gdzieś tam są sterowani przez dyrektora wyścigu, który ma z nimi łączność, mają też no, cały pomiar, nie wiem, tętna, mocy, jaką mają, liczniki do prędkości, do szybkości. No i to na pewno trochę tak zmienia ten rodzaj ścigania się. Ja często się wkurzam na to jako organizator, bo no i wyobraźmy sobie, startujemy i pan dostał zadanie od pana dyrektora, musi pan być przy Czesławie do samego końca, a Czesław jest słaby w tym dniu, pan już by dawno pojechał w jakąś ucieczkę, wygra etap, a musi tam pan gdzieś tam być z tyłu. No i to jest takie sobie nie zawsze fajne i też uważam, że technologia bardzo pomaga, ta technika bardzo pomaga, ale w tym przypadku w ściganiu się w grupie często też jest dużo przypadków takich kraks różnego rodzaju. To wyobraź sobie, że jedziesz samochodem, bierzesz telefon i wybierasz numer albo szukasz kogoś w telefonie, spuszczasz wzrok z tego, dokąd jedziesz, no i gdzieś zjeżdżasz na prawo, na lewo, ktoś zahamował, przed tobą wpadasz. Podobnie jest tak z tym kolarzem, który ma tak, raz ma słuchawki w uchu, tam mu cały czas ktoś coś mówi, dwa ma tych liczników, tutaj tyle i nieraz spuści głowę na dół, żeby spojrzeć, nie wiem, jaką ma moc, a w tym czasie, nie wiem, jest jakaś dziura, jakaś studzienka, jest kraksa, dlatego jest dużo polemiki na ten temat, żeby tą technologię trochę inaczej wykorzystywać, nie wiem, żeby mieć okej, słuchawkę w uchu, jest niebezpiecznie, to mówi to dyrektor wyścigu, sędzia główny, uwaga, na tym kilometrze trzeba uważać i tak dalej, ale takie ustalanie tej taktyki i takie kierowanie tych kolarzy przez dyrektorów, no to mi się osobiście nie podoba i tutaj z tym nie tyle walczę, ale głośno mówię, że to jest, no tak trochę wypacza to kolarstwo.
Świetnie pan rozwinął ten temat, więcej o tych technologiach powiemy już dzisiaj na spotkaniu w ramach Fizyka Sportu. Natomiast panie Czesławie, mamy rok olimpijski, no i grzechem byłoby nie zapytać o ten srebrny medal olimpijski z Moskwy z 1980 roku. Jak pan teraz z perspektywy czasu wspomina tamten nieprawdopodobny wyścig? I tutaj też kolejne pytanie, czy pamięta pan jeszcze coś z tej nieprawdopodobnej walki na finiszu z reprezentantem ówczesnym gospodarzy, czyli z Jurijem Barinowem? Pamięta pan ten finisz, czy może ówczesna adrenalina jednak wzięła górę i gdzieś zabrała tamte wspomnienia?
Na pewno trudno zapomnieć tego finiszu, ponieważ no, to były te takie lata, gdzie sport był czymś więcej niż sport. Wiadomo, żyliśmy w ustroju komunistycznym, Europa była podzielona żelazną kurtyną, dla ludzi z zachodu to był blok wschodni, czy to, nie wiem, czy Praga, czy Warszawa, to było wszystko jedno, to był blok wschodni, koniec, ZSSR prawie. No i dzięki staraniom i odwadze Polaków, dzięki na pewno wielkiemu wsparciu Jana Pawła II, dzięki takim ludziom jak Lech Wałęsa i całemu ruchowi Solidarności, no pięknie Polacy zmienili cały system, prawda? Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Wschodniej. Dzięki nam, nie wiem, upadł mur w Berlinie, tak się zachwycałem, liczą tam, nie wiem, zmiany ustroju od upadku muru berlińskiego. Ale gdyby nie polska solidarność, gdyby nie odwaga Polaków, to on by stał do tej pory ten mur. Czyli naprawdę takie w tym momencie było taka atmosfera takiej walki o swoją narodowość, o wolną Polskę i tak dalej. I to się też przenosiło na sport. Dlaczego? Bo w sporcie reprezentowaliśmy swój kraj, a naszym takim głównym przeciwnikiem byli zawodnicy Związku Radzieckiego. Czyli można było w sporcie pokonać tego takiego wielkiego rywala, jakim byli zawodnicy radzieccy. No i akurat tak się ułożyła olimpiada. Pamiętamy, to był rok 80. Pamiętamy gest Kozakiewicza, gdzie też on pokazał, że pamiętamy piękny występ Jana Kowalczyka na koniu, gdzie cudownie pokazał tradycję kawalerii polskiej. No i ja też wystartowałem w tym wyścigu z taką determinacją, że jedziesz nie tylko po to, żeby to wygrać, ale jest coś więcej i to się czuło, że ludzie oczekują od ciebie, żebyś ty walczył. No i w momencie, kiedy zaatakowało dwóch Rosjan, ja też tam dołączyłem do nich, a to byli na tamte czasy bardzo mocni zawodnicy. Siergiej Suchoreszczenko, taki cyborg nie do pokonania. Jurij Barinow, jeden z najszybszych kolarzy w całym peletonie. No i uciekaliśmy ponad 130 kilometrów. Ciężko mi było pokonać ich dwóch, chociaż też trochę miałem pecha, bo w takim momencie, kiedy zaatakował właśnie Suchoreszczenko, spadł mi łańcuch, musiałem zatrzymać się, założyć ten łańcuch. W międzyczasie oni już odjeżdżali, no musiałem go dogonić, dogoniłem Barinowa, Suchoreszczenko pojechał. No i później też dojeżdżałem do finiszu, no Barinow miał super komfortową sytuację, bo siedział mi na kole, nie musiał dawać zmian, miał swojego kolegę z przodu. No i ten finisz, pamiętam naprawdę, no tak do końca te pełne trybuny, ta atmosfera taka dla Rosjan, to było wielkie wydarzenie, całe biuro polityczne tam na trybunach, to wszystko, wiecie, jak to w tamtych czasach było. No i pamiętam, on siedział mi z tyłu na kole, jakoś tak słońce świeciło, że cień padał z tyłu i ja widziałem, nie odwracałem tak głowy do tyłu, no bo byś nie mógł jechać, nie? Rozkręcałem coraz szybciej i czekałem tylko, czy z prawej, czy z lewej strony się tak pokaże tutaj koło tego właśnie Barinowa, który zaczyna mnie wyprzedzać. No i jak zobaczyłem, że już tak jest na wysokości tutaj mojego suportu, na wysokości moich pedałów jest jego koło, no wtedy tak mocno odskoczyłem do przodu, że on na tym moim skoku stracił od razu z 2 metry, no do mety było 200 metrów, czyli musiał nadrobić te 2 metry. Później rower też miał długości tam około 2 metrów, czyli musiał to nadrobić, no i ja się jeszcze zebrałem do końca i wygrałem tam z nim 3 centymetry, no i to był jeden z moich najpiękniejszych finiszy. Dlaczego? Dlatego, że wygrywając ten finisz, to ludzie pamiętali, czerwona koszulka, biało-czerwona koszulka, tamten jeden Rosjanin pojechał, ale z tym drugim sobie poradziłem i naprawdę do tej pory, jak spotykam kibiców i tak dalej, to pamiętają, to przeżywali bardzo, bardzo, bardzo ten finisz. No i był taki rok wyjątkowy. Wyjątkowa olimpiada.
Zdecydowanie wyjątkowa olimpiada, wyjątkowe zawody. A jak pan wspomina ogólnie klimat tamtych igrzysk? Bo to były bardzo niepewne czasy. No, Moskwa, rok 1980. Siłą rzeczy dostrzegamy wiele analogii do czasów dzisiejszych. Jak to wyglądało z perspektywy pana jako zawodnika? Ta organizacja, ta atmosfera, ten klimat?
Na pewno było bardzo sztywno, bo Rosjanie chcieli się pokazać. Dbali tam o bezpieczeństwo, żeby nic się nie wydarzyło. Też akurat w kolarstwie nie, ale dużo państw zbojkotowało te igrzyska, szczególnie tam lekkoatletyka i inni, prawda? No ale to jest takie tam, z ich strony to było takie zastaw się, a postaw się, czyli pokazanie, że wszystko pięknie funkcjonuje, że wszystko pięknie gra i tak dalej, ale same igrzyska, no to już wiadomo, tutaj patrzysz na start, nie patrzysz na to, co się dzieje dookoła, patrzysz na swoich rywali, na to, żeby zdobyć ten medal i to jest bardzo piękne. No i myślę, że ten medal, Rosjanie szanują kogoś, kto jest silny. I po zdobyciu tego medalu, jeszcze wiele, wiele lat, oni pamiętają to. Ja kiedyś miałem okazję bycia tam w ich związku, jest moje zdjęcie, Wang, Także mają szacunek do silnego. No, a mówię, a same igrzyska na pewno były, no były wyjątkowe, jak to każde igrzyska, prawda? Cały świat się zjechał, było bardzo pięknie i wszystko było naprawdę dobrze przygotowane. Tu nie można niczego powiedzieć złego.
A pozostając jeszcze w tym temacie, czy to było najpiękniejsze sportowe wspomnienie z pana zawodowej i amatorskiej kariery, bo jednak ten medal zdobył pan jeszcze jako amator. Czy to było najpiękniejsze wspomnienie, czy może jakieś inne, zupełnie mniej ważne bądź późniejsze zawody?
Na pewno to było coś takiego, bo ja myślę, że każdy sportowiec startując nie reprezentuje tylko siebie, ale swój kraj. Jak zakładasz biało-czerwoną koszulkę, narodową twoją koszulkę, to chcesz dać coś siebie dla ludzi, tą energię, tą radość. I to każdy sportowiec, to będzie, nie wiem, kolarz, lekkoatleta, piłkarz czy skoczek, każdy będzie to miał w sobie i właśnie w tym momencie ja czułem, że to jest tak wielkie oczekiwanie, że to miliony ludzi na to patrzą, na tą transmisję, bo przecież nie było wtedy takiej konkurencji, nie było tyle tych stacji telewizyjnych i tak dalej, naprawdę miliony ludzi to, i to myślę, że to było takie największe danie siebie czegoś, no, co mogłeś dać dla Polski, dla kibiców i myślę, że to było, dla mnie to miało wielką, wielką wartość. A jeżeli chodzi o zawodowy peleton, to też miałem taką satysfakcję, ponieważ we Włoszech, w Wenecji organizowany jest taki wyścig dla najszybszych kolarzy świata. No, Francesco Moser, Saroni, wszyscy. Tam zaprasza organizator, nie wiem, 30 kolarzy. No i jest wyścig polega na tym, że jedziemy kilometr ze startu zatrzymanego i mierzymy czas, kto w najkrótszym czasie ten wygrywa. No i my pojechaliśmy tam z Leszkiem Piaseckim, bo dwa dni wcześniej wygraliśmy też taki piękny wyścig, trofeo Baraki. To jest 100 kilometrów jazda. Też na czas, myśmy tam zdeklasowali wszystkich, zrobiliśmy przeciętną na 100 kilometrach ponad 54 na godzinę, czyli naprawdę pojechaliśmy bardzo pięknie i nas organizator zaprosił, no i pojechaliśmy tam raczej tak z rodzinami, przejechać się do Wenecji, zjeść dobrą kolację, jakieś frutti di mare, coś, no i w ogóle nie chcieliśmy, nie szykowaliśmy się na jakiś tam wynik, a tam pamiętam Francesco Moser, Moreno Argentin, Bunio, wszyscy szykują się na rolkach, rozgrzewają stroje, kaski i tak dalej. No i przychodzi moja kolejka startu, a ja na rowerze, na zwykłych kołach takich treningowych, pompka w rowerze, guma pod siodełkiem, koszulka taka bawełniana, bo wtedy się w bawełniany koszulkę, bez kasku. No i wystartowałem na ten kilometr. To słuchajcie, to po prostu miałem takiego powera, że nie czułem żadnego oporu, nic. No. No i wygrałem, zdeklasowałem wszystkich, bo chyba drugi był Mario Cipollini, który przegrał chyba z 3 sekundy na kilometrze, to jest bardzo dużo, ale zrobiłem, kilometr przejechałem w minuta 0,4. Czyli naprawdę cały czas jechałem powyżej 60 na godzinę i to tak zrobiłem tak lekko. Po prostu mi to tak przyszło, że po prostu miałem taki dzień i bez żadnego jakiegoś się szykowania. I myślę, że to też było tam takie piękne, piękne zwycięstwo, bo wyobraźcie sobie, Wenecja cała zamknięta, wszystkie telewizje, wszystko i ten przejazd przez centrum tej Wenecji. No, naprawdę było piękne i Polak wygrywa.
Panie Czesławie, po tej pięknej, niezwykle owocnej karierze sportowej został pan między innymi oczywiście dyrektorem generalnym Tour de Pologne i z tej nieco zapomnianej imprezy stworzył pan jeden z najlepszych i najbardziej prestiżowych wyścigów na świecie. Jak pan wspomina początki swojej organizatorskiej kariery? Co było takim największym wyzwaniem, z którym na samym początku musiał się pan zmierzyć?
Początki były trudne, tak jak sytuacja w Polsce była trudna, bo przecież mieliśmy przekształcenia, prawda? Wszystko się zmieniało, drogi były takie, jakie były, hotele były takie, jakie były, nie było ich za dużo. No też jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy mi mieli pomagać przy tej organizacji, też nie byli przyzwyczajeni do takiego poziomu, prawda, organizowania. I na pewno te początki były bardzo trudne. No ja pamiętam, chciałem zrobić etap w Bieszczadach, to gdzie tam w ogóle wjechać w Bieszczady? Dziury takie, że rower cały wpadał i cieszę się, że po tylu latach doczekałem się, że są przepiękne drogi w Bieszczadach czy na Roztoczu i wyścig się tak zmieniał, jak Polska się zmieniała. Poprawiały się stan hoteli, poprawiały się drogi, zaczęliśmy rozumieć, co to jest promocja, zaczęliśmy się promować poprzez sport i to wszystko tak się zmieniało, to już 30 lat temu zacząłem, to jest 31 rok, jak organizuję Tour de Pologne i myślę, że nasz wyścig tak rósł w hierarchii europejskiej, światowej, tak jak i Polska pozycja Polski, czyli naprawdę Polska pięknieje, Polska się rozwija, poprawiają się drogi, poprawia się wszystko i również tak samo z wyścigiem. I ten poziom doprowadziliśmy praktycznie Tour de Pologne, teraz od strony sportowej już wyżej nie może wejść. Tam, gdzie jest Tour de France, Giro d'Italia, tam jest Tour de Pologne, jesteśmy top topów. Na pewno bardzo teraz pracujemy nad tym, żeby również taką drugą gałąź, która towarzyszy akurat wyścigom kolarskim, żeby przy okazji pokazywania kolarzy promować Polskę, pokazywać Polskę. I to robimy naprawdę bardzo fajnie. To w tym roku będzie czwarty rok, że wcześniej przed przyjazdem kolarzy na daną trasę wysyłamy ekipę telewizyjną, ona nagrywa, nie wiem, przyjeżdża do Wrocławia, do działu promocji, mówiąc, co byście chcieli, żebyśmy pokazali. No tu jest to fajne, to jest to fajne. I to wszystko później ukazuje się w transmisji, jak kolarze, nie wiem, stoją na starcie, jesteśmy we Wrocławiu, no i witamy serdecznie, tu jest to, tu jest to, tu jest to, prawda? I to wszystko jest fajnie pokazywane. Oprócz tego, że później jest transmisja live, gdzie sygnał ten jest transmitowany do około 100 państw na całym świecie. Też ta transmisja live jest prowadzona bardzo profesjonalnie, bo do współpracy zapraszamy firmę francuską, tą, która na co dzień robi Tour de France. No, czyli ściągamy helikoptery, kamery bezprzewodowe na motorach, satelity. Także ten sygnał jest już najwyższy, top topów i stąd trafia do wielu, wielu państw i możemy przy okazji przejazdu kolarzy promować pięknie Polskę.
Panie Czesławie, w tym roku 81. edycja wyścigu wyruszy właśnie spod wrocławskiej hali stulecia. Opowie pan naszym słuchaczom coś więcej o tegorocznej inauguracji wyścigu?
No na pewno jeszcze trochę tak za wcześnie, nie? Bo będziemy całą prezentację robili, bo myślę, że tegoroczny Tour de Pologne wystartuje właśnie z Wrocławia jeszcze przed wyborami, rozmawiałem z panem prezydentem Sutrykiem. No, wybraliśmy tą halę ludową. Rozmawialiśmy też z marszałkiem województwa tutaj dolnośląskiego, bo to będzie nie tylko Wrocław, no ale praktycznie trzy etapy się rozgrywają tutaj właśnie na Dolnym Śląsku. Przepięknie, ja bardzo się cieszę, bo jako kolarz tutaj jeździłem, uwielbiam, kocham Dolny Śląsk, kocham te klimaty, kocham te stare budowle, te zamki, to wszystko bardzo, bardzo naprawdę no, czuję jakoś ten klimat. No i cieszę się bardzo, że udało nam się porozumieć i przy okazji właśnie przejazdu kolarzy popromować pięknie Polskę. Powiem, takie miasta będą jak Karpacz na przykład, gdzie będziemy jechali. Będą takie miasta jak Wałbrzych, jak Duszniki. No oczywiście start tutaj we Wrocławiu. No ale jeszcze ta trasa, którą będziemy prowadzili właśnie jutro. Jadę z Przemkiem Bednarkiem, żeby objechać to wszystko, jeszcze pospotykać się z gospodarzami i żeby tak już dograć tą trasę tak na 100%.
Panie Czesławie, na sam koniec naszej rozmowy takie troszkę nietypowe pytanie. Czego panu życzyć na najbliższe lata? Dłuższej doby, mniej obowiązków, więcej zdrowia? Czego by sobie pan życzył?
Na pewno jestem bardzo szczęśliwy, bo w tym roku urodziła mi się wnuczka. Wnuczka, gdzie no tak trochę już nie miałem takiej nadziei, że się urodzi, ponieważ córka już ma ponad 40 i tak mówię, kurczę, czy będę miał tą wnuczkę? Piękna wnuczka się urodziła, Karolinka, czyli tu jestem naprawdę spełniony, a to, czego można życzyć? No wszystkim się życzy zdrowie, ono jest ważne, ale na pewno ja sobie bym życzył trochę więcej czasu. Trochę więcej czasu, bo tak, no zobaczcie, dzisiaj, żeby przyjechać do Wrocławia rano, miałem tak, jakieś spotkanie w biurze z mecenasem, później miałem spotkanie w Eurosporcie, tam rozmawialiśmy o przyszłości, później jakiś tam wywiad w radiu, jeszcze coś, no i tutaj tak cyrklowałem, jeszcze musiałem samochód wymienić w międzyczasie na inny, no żeby zdążyć na to spotkanie tutaj i ciągle człowiek pędzi, nie? Na jutrzejszy dzień też mam tak zaplanowany, że wszystkie te miasta, które są na Dolnym Śląsku, żeby objechać, a pojutrze jestem w Krakowie, no i ciągle tego czasu brakuje, ale z drugiej strony mnie to cieszy. Cieszy mnie, że to spotykam fajnych ludzi, że możemy coś wspólnie razem zrobić dla innych, bo proszę zwrócić uwagę, sam Tour de Pologne w ciągu 7 dni na dystansie około 1400 km obejrzało, tak oglądał ponad 3 miliony ludzi. Czyli jeżeli coś robimy, to tak jak sportowiec daje tą radość, prawda, kibicom, tak samo my poprzez organizację takiego wyścigu niesiemy tą dobrą energię, dzielimy się tą dobrą energią, dajemy wiele, wiele radości i promujemy Polskę.
Czyli życzymy oczywiście panu zdrowia i dłuższej doby zdecydowanie, a jedna złota rada od Czesława Langa dla słuchaczy akademickiego Radia Luz.
Jaka złota rada, żebyście byli sobą, żebyście mieli przestrzeń dla siebie, też żebyście nie mieli za dużego ego, bo jak duże ego, to często nas gdzieś tam doprowadza. No i wiele radości, radości, którą wszędzie można znaleźć i żeby nie odkładać tej radości na jutro albo nie wspominać tego, co było, tylko żyć tu i teraz.
Dziękujemy bardzo, panie Czesławie, to była ogromna przyjemność.
Dziękuję bardzo, dla mnie.
Z Czesławem Langiem rozmawiał Michał Pokorski.